Dzień dobry, witam Cię bardzo serdecznie i zapraszam do podcastu Manager Plus, w którym opowiadam o tym, jak zwinnie zarządzać sobą i biznesem. Dzisiaj chciałbym podzielić się z Tobą takim nietypowym tematem, który mocno wiąże się z moją pasją. Część z Was wie, że kocham jazz, kocham muzykę. No i oprócz tego, co robię na co dzień, jestem od jakiegoś czasu aktywnym muzykiem jazzowym, który pojawia się w różnych krakowskich klubach i po prostu gra. Gram w zespole Vanilla Vamp. Możecie go łatwo wyszukać w internetach, jeżeli Wam przyjdzie taka ochota. A dzisiaj chciałbym podzielić się z Tobą moimi refleksjami, przemyśleniami związanymi właśnie z połączeniem tych dwóch światów. I przygotowałem taki temat, w którym opowiem Ci, czego lider, liderka może nauczyć się właśnie od jazzmena. Bardzo serdecznie zapraszam Cię do wysłuchania tego odcinka. Punktem wyjścia do mojej dzisiejszej opowieści będzie taki ciekawy eksperyment społeczny, który nazywa się jam session. Muzycy też czasami używają słowa jam po prostu. Chodzimy na jamy, na jam session, żeby było krócej i szybciej. Ten eksperyment polega na tym, że grupa muzyków spotyka się w jakimś klubie jazzowym i po prostu wspólnie sobie gra. To granie w dużym stopniu oparte jest na improwizacji. Gra się najczęściej bez nut, gra się z głowy, z serca, może z serca bardziej niż z głowy. Bardzo ciekawe doświadczenie dla muzyków, ale też dla odbiorców. Jeżeli nigdy nie byłeś na jam session, to bardzo Cię zachęcam do tego. Jeżeli mieszkasz w jakimś większym mieście, to na pewno wśród ofert klubów jazzowych znajdziesz taki wieczór w tygodniu, który będzie się nazywał właśnie jam session. Zachęcam, żeby się wybrać i posłuchać, poobserwować, co takiego tam się dzieje. A dzisiaj przygotowałem dla Ciebie 10 lekcji, które wyciągnąłem sam też, uczestnicząc nie tylko w jamach, ale też aktywnie grając muzykę na żywo. 10 lekcji na temat tego, co możesz wykorzystać właśnie z jazzu, z grania, z pracy w zespole jazzowym, w swoim przywództwie. Zacznijmy od pierwszej lekcji, zatytułowałem ją Bądź odważny, bądź odważna. Kilka lat temu brałem udział w międzynarodowych warsztatach jazzowych. Co roku w Krakowie odbywa się tak zwana Międzynarodowa Letnia Akademia Jazzu i tam spotykają się muzycy z różnych zakątków świata po to, żeby przez tydzień właśnie powarsztatować się, pouczyć się jazzu, ale też codziennie wieczorem odbywają się właśnie sesje jam session. One trwają dokładnie tyle, ile trwają warsztaty, więc każdy wieczór jest odpowiednio zagospodarowany. W ciągu dnia chodzi się na różne zajęcia, są wykłady z teorii jazzu, z historii jazzu, są też zajęcia z instrumentu. Ja miałem ogromną frajdę brać udział w zajęciach z panem Leszkiem Żądło, który odpowiadał za właśnie saksofon, klasę saksofonu. Dużo ciekawych, cennych lekcji udało mi się właśnie z tych spotkań wyciągnąć. No a wieczorami właśnie spotykaliśmy się, żeby sobie wspólnie pograć. Dlaczego o tym mówię? Mówię o tym dlatego, że w tych warsztatach brało udział ponad 80 muzyków. No a na tych jamach, które właśnie odbywały się każdego wieczoru, no na scenie pojawiało się tak naprawdę kilka osób, może w porywach było ich kilkanaście. Niewielu uczestników miało odwagę, żeby właśnie wyjść na scenę i żeby wystąpić, żeby coś zagrać. Ja ich po części rozumiałem, bo pamiętam swoje pierwsze kroki, jak w ogóle pojawiałem się na takich jam session w Krakowie. Pamiętam, co się działo w mojej głowie. Pamiętam te wszystkie czarne myśli, które się wtedy kotłowały. Tą całą paplaninę mojego umysłu, te wszystkie iluzje, które tam się pojawiały. Tutaj było dokładnie tak samo, jak pytałem ludzi, dlaczego nie grają, dlaczego nie wchodzisz na scenę i nie uczestniczysz w tym fajnym eksperymencie. Często słyszałem, że no bo nie jestem gotowa jeszcze, bo jeszcze nie przegrałem wszystkich tych utworów, nie znam wszystkich standardów jazzowych, nie jestem odpowiednio przygotowany do tego, żeby grać z takimi super wymiataczami na scenie i tak dalej, i tak dalej. Tych tekstów było dużo więcej. Ja wcale nie mówię tego, żeby się jakoś chwalić, że grałem na tej scenie. Nie mówię tego dlatego, że nie wiem, miałem tą odwagę, żeby w tych warsztatach, na tych jamach występować. Ale mówię to po to, żeby uświadomić ci, jak ważna w ogóle w naszym liderskim życiu jest właśnie odwaga. Wychodząc na scenę, już zawsze podjąć to ryzyko, no, że coś się nie uda, że coś pójdzie nie tak. To jest niewyobrażalnie trudne. Najtrudniejsze jest to wszystko, co się dzieje w naszych głowach, te wszystkie podszepty naszego umysłu. No ale to musimy podjąć tę próbę, bo od tego jestem głęboko przekonany, zależy współczesne przywództwo. Druga lekcja, bądź procesem, a nie produktem. I tutaj chciałbym nawiązać trochę do takiego tematu, który jest dość istotny w przywództwie, ale też w jazzie jak najbardziej. Autentyczność. Ta autentyczność dla muzyka jazzowego jest niezwykle istotna. Ona jest różnie rozumiana też. W przywództwie najczęściej oznacza bycie sobą. Autentyczny jest ktoś, kto jest sobą, ktoś, kto realizuje swoje powołanie liderskie. To jakie to powołanie jest, no to zależy od tej osoby. Każdy ma swoją misję, każdy też trochę inaczej na swój sposób definiuje przywództwo i wedle tej definicji później podąża w swoim takim liderskim życiu. Każdy przychodzi z jakąś inną misją na ten świat i w świecie muzyków jazzowych jest bardzo podobnie. Taki autentyczny muzyk jest oryginałem, to nie jest nigdy kopia innego muzyka. Ja to widzę, słuchając różne nagrania saksofonistów na przykład. Każdy ma swój taki niepowtarzalny sound. Robi się wśród muzyków, w magazynach też jazzowych, czasami tak zwane blind testy, czyli takie testy na ślepo. Włącza się płytę, nie mówiąc kto gra. I jeśli chodzi na przykład o saksofon, czy pewnie o fortepian również i każdy inny instrument, to bardzo łatwo jest rozpoznać sound tej osoby, tego muzyka. Gdybyście posłuchali Johna Coltrane'a, Stana Getza, Charlie Parkera, czy Sonny'ego Rollinsa, Joe Hendersona, którego też bardzo lubię, to każdy z nich ma to specyficzne brzmienie. Każdego bez problemu, jeżeli ktokolwiek gra na saksofonie już jakiś czas bez problemu jest w stanie ten sound rozpoznać. Ale no, wśród muzyków jazzowych możecie też spotkać również takie osoby, które myślą, że osiągnęły już pewien poziom, że nauczyły się kilka fajnych zagrywek w żargonie muzycznym mówimy tak zwanych licków, patternów, no i już są królami na scenie, nic więcej nie muszą robić. W przywództwie jest bardzo podobnie. Zauważcie, czy też trochę tego uczy się liderów. Wiele mądrych książek na temat przywództwa, paneli dyskusyjnych, też podcastów polskich, zagranicznych. Próbuję tworzyć taką listę najbardziej pożądanych cech współczesnego lidera, czy liderki. Tak jakby ta lista cech no, gdzieś była wykuta w skale i wystarczy ją tylko się nauczyć, zaaplikować w swojej codziennej pracy z zespołami, z ludźmi w firmie, żeby wszystko właśnie hulało. Dzisiaj wiem, też sam się o tym przekonałem, że takie podejście nam nie służy. I bardzo jakby lubię myśleć o życiu liderskim i o autentyczności lidera jako pewnym takim produkcie agile'owym. Lider jest agile'owym produktem, nie jest jakąś personą, którą można naśladować w życiu. Jest właśnie takim produktem, który bardzo podobnie jest rozumiany właśnie w zwinnym świecie. Jest liderem, który właśnie przypomina agile'owy produkt. I tutaj chciałbym nawiązać do cytatu, który pochodzi z książki, jednej z moich ulubionych książek, którą polecam różnym osobom liderskim. Autorem książki jest Carl Rogers, amerykański psycholog, psychoterapeuta, jeden z głównych przedstawicieli psychologii humanistycznej. I on w książce o stawaniu się osobą, tak jest tytuł tej książki, napisał coś takiego. Osoba, tutaj zacytuję, jest płynnym procesem, a nie bytem ustalonym i statycznym. Jest ona płynącą rzeką przemian, a nie bryłą materiału. Jest nieustannie zmieniającą się konstelacją możliwości, nieustaloną wartością cech. Ja ten cytat często przywołuję w różnych miejscach, przy różnych okazjach. Wydaje mi się, że oddaje on istotę lidera. Też wyraża bardzo mocno moje przekonanie na temat życia, podejścia do rozwoju liderki, lidera. Osoba jest nieustaloną wartością cech, jest nieustannie zmieniającą się konstelacją możliwości. Piękny język, bardzo taki humanistyczny. I tutaj chciałbym do tej autentyczności właśnie trochę nawiązać do tego, że jesteśmy cały czas taką zmianą. Jesteśmy kimś, kto jest cały czas w procesie. Dlatego nawiązałem też do agile'owego produktu, bo ten produkt agile'owy jest bardzo podobnie rozumiany. On nie jest dodefiniowany od A do Z na początku i później wystarczy go tylko zrealizować wedle jakiegoś przepisu, ale on jest jakby rozwijany wraz z naszym klientem. On powstaje, rodzi się emergentnie, jest takie ładne słowo, które często pojawia się, kiedy mówimy o rozwoju produktu właśnie w filozofii agile. Podobnie jest tutaj, podobnie rozumiem też człowieka, nasze człowieczeństwo, bycie osobą, bycie liderką, liderem właśnie w tym kontekście. Chciałbym nawiązać jeszcze do tej autentyczności, o której mówiłem. Profesor Herminia Ibarra z London Business School w swoich badaniach zwróciła uwagę na pewien ograniczający aspekt autentyczności w życiu liderów. Te badania są bardzo, bardzo odkrywcze, jak dla mnie. Już wyjaśniam, o co chodzi. Profesor Ibarra zwróciła uwagę na to, że są osoby, które tak mocno trzymają się swojego kompasu, tych swoich ram odniesienia. To mogą być wartości, to mogą być jakieś zasady, przekonania. Tak bardzo są przyklejone do tego, że no, traktują to w pewnym momencie swojego życia jak taką wymówkę do tego, żeby się nie zmieniać, żeby właśnie stać w miejscu, żeby być takim produktem, który jest wykuty w skalę. No to widać zwłaszcza w przypadku liderów, liderek, którzy otrzymali awans bardzo często, z uporem maniaka trzymają się jakichś swoich zasad, strategii, które no, sprawdzały się w przeszłości. De facto do tego awansu te zasady i przekonania te osoby doprowadziły. To po co w ogóle to zmieniać? I profesor Ibarra zauważa, że właśnie taką cenną rzecz, że właśnie te momenty, które kwestionują naszą dotychczasową tożsamość, mimo wszystko są paliwem dla naszego rozwoju, to dzięki tym właśnie momentom tak naprawdę najwięcej się uczymy. Kiedy traktujesz siebie jako pewien proces, to wtedy no, masz szansę, ogromną szansę do tego, żeby właściwie w każdej chwili swojego życia te hipotezy na swój temat weryfikować. Wtedy masz szansę rozwinąć styl przywództwa, który jest najbardziej, najlepiej dopasowany do bieżącej sytuacji, z którą masz do czynienia, wyzwania może, któremu stawiasz czoła, czy organizacji, w której pracujesz. Trzecia lekcja, do której chciałbym nawiązać. Zapisałem sobie, tak sobie ją nazwałem, nie przesadzaj z wolnością. Wolność to jest coś, co jest przez wiele osób kojarzona z jazzem. Ludziom wydaje się, że jak słucha muzyki właśnie jazzowej, czy na koncercie, czy w jakimś streamingu, czy na płycie, na winylu, na CD i tak dalej, że właśnie ta improwizacja jazzowa to jest takie frywolne granie, to jest taka wolność, że każdy gra co chce, wychodzą muzycy na scenę, czują flow, no i jedziemy, jest improwizacja, wszystko się jakoś super kręci. No muszę cię rozczarować trochę, bo prawda jest taka, że to tak nie działa. W jazzie są nuty, podobnie jak w muzyce klasycznej, ale no, nikt nie musi tych nut odegrać od A do Z. Jazz nie jest muzyką klasyczną, która właśnie gra od deski do deski. Jak widzicie muzyka, który na koncercie właśnie klasycznego gra jakiś koncert, no to jakby odgrywa coś, co zostało już dokładnie zapisane. W jazzie tak nie jest, aczkolwiek warto sobie zwrócić uwagę, gdzieś tam mieć w tyle głowy to, że no, nie jest tak, że jazz nut nie używa. Te nuty są. One zwykle służą do tego, żeby zapisać tak zwany temat utworu, ale cała reszta, jakby harmonia, struktura tego utworu jest tak jakby ułożona, że muzycy mają dość dużą dowolność i swobodę do tego, żeby tę strukturę wypełniać. I to tak można sobie zobrazować, jak właśnie takie ramy odniesienia, na przykład w zwinnych metodach pracy, w filozofii agile. Tam jest takie słowo, które często się pojawia, już prawie zostało włączone do słownika języka polskiego, mianowicie framework, czyli ramy odniesienia. Jazz, czy w ogóle struktura utworu dla muzyka jazzowego jest takim właśnie frameworkiem. Trochę tak jak z piłką nożną. Jest tam organizacja, która się nazywa International Football Association Board, tak zwana IFAB, która wyznacza zasady gry w piłkę, no ale tak naprawdę cała jakby istota grania zależy od zespołu. No jak grać, żeby wygrać? O tym zasady już nic nie mówią. Przepisy gry wyznaczają tylko pewne ramy działania, pewne warunki brzegowe, w obrębie których można się poruszać. No i w jazzie jest bardzo podobnie. Ta wolność jest wolnością w ramach określonych granic. Utwory jazzowe zawierają pewien układ odniesienia dla muzyka. Tym układem odniesienia może być metrum utworu. Najczęściej to jest metrum 4/4 w jazzie. Struktura, forma utworu, no harmonia, która też jest w tym utworze zaszyta. I jak spotykacie się z muzykami na jam session i chcecie wspólnie wykonać jakiś utwór, to właśnie umawiacie się na ten układ odniesienia, jak on będzie wyglądał. Na przykład najpierw zagra perkusja z gitarą basową, jakieś intro zrobi, 4 takty na przykład, albo 8 taktów, potem zagramy sobie 2 razy temat, potem improwizujemy, ustalamy jakąś kolejność. Nie zawsze ta kolejność jest ustalana. Czasami fajniejsza jest i bardziej jakby na czasie jest taka komunikacja na scenie, że wystarczy sobie popatrzeć głęboko w oczy, żeby wiedzieć, kto ma zagrać jako następny. No i gdzieś tam jest jakieś zakończenie, zwalniamy albo zagramy jakieś outro i tak dalej, i tak dalej. W pracy z zespołami projektowymi w naszych firmach jest podobnie. W wielu wypadkach są to zespoły, dzisiaj zwłaszcza, w takim kierunku poszło zarządzanie, że zespoły same organizują swoją pracę w jazzie. Zespoły jazzowe to jest idealny w ogóle przykład, taki bardzo konkretny przykład samoimprowizacji właśnie takiego zespołu. Zespoły jazzowe są zespołami autonomicznymi, ale nigdy nie jest tak. W zespołach projektowych jest podobnie, że te zespoły mogą absolutnie wszystko. To jest częsty mit, który się wiąże z pracą zespołów agile'owych, błędnie rozumiana wolność tego zespołu. Ja często nawiązuję tutaj, jak rozmawiam z liderami na temat właśnie samoorganizacji w zespołach, do badań profesora Richarda Hackmana. Napisał taką książkę jakiś czas temu, Leading Teams, w której opisał wyniki tych swoich badań. Było to bardzo ciekawe, te badania, bo jakby pokazywał różne kolory samoorganizacji, różne odcienie, jak ta samoorganizacja może wyglądać, i badał różne zespoły. To były bardzo różne branże, różne obszary, ale pokazał taką rzecz, która mnie też dużo pomogła w pracy z zespołami, jeśli chodzi o wprowadzanie tematu samoorganizacji. Pokazał, że są jakby różne stopnie tego samoorganizującego się zespołu. No i taka najbardziej podstawowa komórka to są zespoły takie tradycyjne, gdzie ta samoorganizacja sprowadza się tylko do tego, jak my sami wpływamy na swoją organizację zadań. Tak naprawdę zadania są zlecane przez szefa zespołowi i ludzie w tym zespole jakby sami sobą zarządzają, sobą organizują pracę, więc ta samoorganizacja jest praktycznie zerowa, jeśli chodzi o zespół. Natomiast drugi poziom, Hackman nazwał go self-organizing team, to jest taki poziom, kiedy samoorganizacja dotyczy już monitorowania i zarządzania procesem pracy. Tutaj ta odpowiedzialność zespołu sprowadza się do tego, że zespół jakby odpowiada za to właśnie, jak sobie zaplanuje pracę w określonym interwale czasowym. No w zespołach agile'owych mamy iteracje, mamy sprinty. Zespół sam decyduje o tym, jak będzie się dzielił zadaniami, jak sobie zbuduje plan działania w ramach tych kilku tygodni pracy. Zespół sam sobie określa, jak będzie śledził postęp tej pracy. Natomiast ważna rzecz, która się pojawia tutaj na tym poziomie samoorganizacji, sprowadza się do tego, że lider wprowadza cel do tego zespołu. Jakby lider wpuszcza cel, natomiast cała reszta, czyli wpuszcza, co chciałby, żeby było zrobione, a to jak ma to coś być zrobione, to już zależy od tego samoorganizującego się zespołu. Trzeci poziom, o którym Hackman wspomina, to jest taki poziom, kiedy zespół może też sam siebie projektować. On go nazwał self-designing team, czyli taki zespół jakby rekrutuje też ludzi do wspólnej pracy. I ostatni poziom to jest taki poziom, gdzie zespół również odpowiada za definiowanie celu swojej pracy. Hackman zaznaczył, że tutaj nie chodzi o to, że ten cel ma być totalnie z czapy, oderwany od tego, czym się dana organizacja zajmuje. Na przykład macie zespół jakiś IT, który nagle sobie wymyślił, że będzie uprawiał ekologiczną truskawkę. To nie o takie samo definiowanie tego celu chodzi, tylko poruszamy się w ramach jakby domeny, obszaru, którym dana organizacja się zajmuje, ale tutaj ta odpowiedzialność jest już bardzo duża. No w zespołach agile'owych to jest zwykle drugi poziom najczęściej spotykany, czyli zespół monitoruje i zarządza procesem pracy, odpowiada za jak w ramach iteracji sprintów, a co, jakby cel jest wpuszczany z zewnątrz. Rozgadałem się trochę o samoorganizacji, ale temat jest tutaj bardzo ciekawy i zachęcam do eksploracji. Bez względu na to, w jakiej branży pracujecie, bez względu na to, jakich metod używacie, warto myśleć o tym, też inspirując się właśnie zespołami jazzowymi. Kolejna lekcja, nie bój się błędów. Tutaj chciałbym nawiązać do pewnej historii, która wydarzyła się naprawdę. Możecie o niej przeczytać w autobiografii Herbiego Hancocka, legendarny pianista, żyjący pianista jazzowy. I on właśnie miał taki czas, kiedy był członkiem drugiego wielkiego kwintetu Milesa Davisa. To były lata 1964-68 i oni grali wtedy koncert w Sztokholmie. Na perkusji, warto tutaj przypomnieć, grał Tony Williams, bagatela, 18-latek wtedy. Ron Carter grał na basie, Wayne Shorter, niedawno zmarły, na saksofonie tenorowym. Piękny skład, grali piękną muzykę, ale wtedy na tym koncercie, to wspomina Herbie Hancock w swojej biografii, kiedy zaczęli grać znany klasyk Milesa Davisa, So What, możecie go posłuchać na płycie Kind of Blue, no wydarzyło się coś bardzo, bardzo dziwnego. Kwintet powoli kończył grać temat, Miles już było widać, przygotowywał się do solówki, cała sala czekała na ten moment, no i kiedy tak się przygotowywał, prawie że układał usta do tego, żeby zagrać solo, bierze głęboki oddech, no i wtedy Herbie uderza akord, który kompletnie do niczego nie pasował. Herbie wspominał w swojej biografii, że nie wie kompletnie, jak to się stało. Wtedy, kiedy wydarzyła się ta sytuacja, Miles zamilkł na ułamek sekundy, jakby się zawiesił, no a po czym ku zdziwieniu wszystkich zaczął grać coś, co ten akord w przedziwny sposób zaczęło prostować. I tutaj zacytuję, co napisał o tym zdarzeniu Herbie Hancock. Wiele lat zajęło mi zrozumienie, co właściwie wydarzyło się wtedy na scenie. Kiedy tylko zagrałem ten akord, zacząłem oceniać jego brzmienie. Uznałem go za niewłaściwy. Miles nigdy nie oceniał. On po prostu słyszał dźwięki, zamieniał go w wyzwanie, w pytanie, jak mogę dopasować ten akord do całej reszty. Tyle cytatu. I myślę sobie, że ponieważ właśnie Miles nie oceniał, to no, mógł zrobić w zasadzie z każdą nutą wszystko. Mógł zmienić każdy najbardziej krzywy dźwięk w dźwięk doskonały. Chociaż muszę wam powiedzieć, że im więcej gram na saksofonie, im bardziej dojrzewam też jako muzyk, no to widzę, że w zasadzie nie ma złych dźwięków. Nie? Z każdego dźwięku da się coś fajnego zrobić, ale bardzo ważne jest zaufanie w zespole, ale też zaufanie sobie. Taka wiara w siebie, że w zasadzie z każdego dźwięku da się coś dobrego wyprowadzić. I to jest taka, myślę, cenna lekcja też dla ciebie, jako liderki, jako lidera, żeby jakby pamiętać o tym, że z błędów wyprowadza się dobre rzeczy. Dzisiaj jest taka, żyjemy w takiej kulturze trochę porażki. Cały czas się mówi o tym, że błędy to lekcje, ale ja sam doskonale wiem, że jak przychodzi co do czego, no to boimy się tych błędów popełniać albo no, mamy poczucie jakiegoś takiego niesmaku, jak ten błąd się wydarzy. I dżemy za każdym razem pokazują, jak bardzo ludzie boją się błędów na scenie. Mnie też to bardzo mocno dało do myślenia. Boimy się błędów, oceny przed kolegami, koleżankami, którzy są przecież tak dobrzy, albo tak nam się wydaje, że są tak dobrzy. Popełnianie błędów no, nie jest łatwym doświadczeniem. Sam popełniłem ich mnóstwo, grając na scenie z kolegami na różnych dżemach. Pamiętam, że na początku dokładnie tak jak Herbie trochę, no, bałem się, co z tego wyjdzie, jakby, jak to będzie, jak zostanę oceniony, zwłaszcza przez te osoby, które przecież wyglądały na znawców dobrego jazzu, które siedziały często ze szklaneczką piwa, jak jacyś tacy jurorzy gdzieś na konkursie. Z czasem jakby powiedziałem sobie, i myślę, że to jest też ważne uniwersalnie, nie tylko w kontekście muzycznym, że no, przestała mnie interesować krytyka ludzi, którzy sami niczego nie ryzykują. To jest, myślę, bardzo ważne zdanie, które chciałbym, żebyś zapamiętał, zapamiętała. Nie powinna was interesować krytyka tych osób w waszych zespołach, w waszych projektach, w waszych organizacjach, którzy krytykują właśnie, ale sami nie podejmują ryzyka, niczego nie ryzykują. Kolejna lekcja, uważaj na perfekcjonizm, bardzo ważna. Perfekcjonizm jest to taki uzależniający system przekonań, który napędza nas w takim myśleniu, że jeśli będę, jeśli zrobię coś właśnie super perfekcyjnie, super doskonale, jeżeli coś zrobię na 100%, to uniknę jakichś nieprzyjemnych osądów, krytyki, zdarzeń. To się bardzo mocno wiąże też z tym poprzednim punktem, z poprzednią lekcją, z popełnianiem błędów. Perfekcjonizm jakby w pierwszej kolejności przede wszystkim skupia się na tym, co inni sobie o nas pomyślą. I to jest takie niefajne przekonanie, że jeśli będziemy żyć, jeżeli będziemy się zachowywać jakoś super perfekcyjnie, to zmniejszymy w ten sposób do minimum, albo nawet unikniemy poczucia winy, bycia osądzanym, czy jakiegoś wstydu w tych różnych kontekstach, czy zawodowych, czy kontekstach scenicznych. To jest, jakbym popatrzył na życie muzyka, to perfekcjonizm. Mam mnóstwo kolegów, którzy są jakby skażeni perfekcjonizmem. Zwłaszcza obserwuję to też wśród kolegów, którzy się uczą grać jazz. Jest to ogromna przeszkoda w rozwoju, bo blokuje proces uczenia się. Perfekcjonizm jest takim lękiem przed tym, co inni powiedzą na nasz temat, jak zareaguje widownia, jak zareagują inni muzycy. Nie zagram tej czy innej fajnej skali, bo inni powiedzą, że gwiazdorzą na przykład, to też się zdarza, po co nam się wystawiać na jakieś takie nieprzyjemne uczucia, nie chcę tych uczuć. A tak w ogóle jeszcze nie jestem gotowy, żeby wyjść i zagrać na jam session, bo nie znam wszystkich standardów, o tym już wcześniej mówiłem. Zagram innym razem, jak się super przygotuję. I to jest sytuacja, w której nie wykorzystujemy swojego potencjału. Ten lęk sprawia, że zaczynamy działać zachowawczo, czasem nic nie robimy, stoimy w miejscu. Czasem zaczynamy, na przykład nie kończymy jakiegoś projektu. To są bardzo często znaki, że mamy do czynienia właśnie z perfekcjonizmem. Często jest tak, że świętujemy sukcesy na przykład w jakimś projekcie, ale zawsze jest tak, że to świętowanie wiąże się z takim zamartwianiem. Pewnie niektórzy z was to mieli, że tym razem z tym sukcesem zapewne zaraz się pojawi jakieś niebezpieczeństwo, coś złego się wydarzy w projekcie. Skończyliśmy projekt, ale przecież zaraz zaczynamy następny, jeszcze trudniejszy. Po co w ogóle tutaj cieszyć się tym projektem, skoro za chwilę będzie jeszcze gorszy do zrobienia. Dostaliśmy awans, ale z tym wiążą się nowe obowiązki, które trzeba jakoś zaadresować, trzeba będzie im sprostać, nie będzie łatwo i tak dalej, i tak dalej. Pamiętajcie, że ten perfekcjonizm jest zaraźliwy też. Kiedyś sobie to uświadomiłem, myślę, że to jest też cenna lekcja dla liderów, liderek, że osoba liderska, która jest perfekcjonistą, infekuje tą postawą cały zespół. Ludzie wtedy zamykają się w sobie, chowają się w swoich kryjówkach, boją wychodzić się z jakimś pomysłem, boją się mieć swoje zdanie, boją się zaproponować coś fajnego, blokują się przed konfliktami. I to jest taka sytuacja, która bardzo mocno zabija bezpieczeństwo psychologiczne w zespole. Dużo się o tym teraz mówi i trzeba pamiętać o tym też, że ten perfekcjonizm może ten zespół zainfekować w taki bardzo negatywny sposób. Kolejna lekcja dotyczy słuchania. Słuchaj, słuchaj, jeszcze raz słuchaj, tak sobie zapisałem. Trudno mówić o inspiracjach muzyką jazzową w świecie liderskim bez powiedzenia paru słów o słuchaniu. Granie jazzu to jest bardzo aktywne, uważne słuchanie kolegów i koleżanek w zespole. Bardzo mocno doświadczysz tego na jamach, bardzo mocno doświadczysz tego grając w jakimkolwiek zespole. To jest słuchanie dźwięków, które grają inne osoby, to jest słuchanie pomysłów, to jest słuchanie sposobów też grania, jakby stylu grania, ale też słuchanie gestów, tego wszystkiego, co widzisz na zewnątrz. Słuchanie mimiki, twarzy, tych wszystkich gestów niewerbalnych, które możesz zauważyć. I to jest dla mnie rzecz zupełnie fenomenalna, jak zespół komunikuje się w czasie grania, jak świetnie się dogaduje. Im bardziej zgrany zespół, za tym idzie też lepsza komunikacja. Komunikacja taka, która no, nie używa wielu słów, ale bardzo mocno opiera się na takiej komunikacji niewerbalnej. No, czasami to jest właśnie, tak jak mówiłem, popatrzenie sobie w oczy, mrugnięcie, pokazanie na głowę, no to znaczy, że wtedy gramy temat na przykład. Tych znaków jest bardzo dużo wśród muzyków. Publiczność nie zawsze to wyłapuje, ale w zasadzie dojrzałe osoby, dojrzali muzycy potrafią bez umawiania się wyjść na scenę, podadzą sobie tylko tytuł utworu na takim dżemie i wszystko jakby płynie. Aktywne słuchanie jest dzisiaj jedną z takich ważniejszych kompetencji współczesnych liderów, o których bardzo dużo się mówi. Ja ostatnio coraz częściej, pracując z różnymi osobami liderskimi, dochodzę do wniosku, że im jesteś starszy, tym słuchanie staje się ważniejsze, właśnie w przywództwie szczególnie, bo kiedy przemawiasz jako lider, liderka w swojej firmie, to ludzie natychmiast, możesz to poobserwować, to bardzo fajnie widać, natychmiast ustawiają się w hierarchii i przestają się słuchać. Ale kiedy potrafisz właśnie ty jako lider, liderka zamilknąć, no to jest tak, jakbyś otwierał jakieś sekretne drzwi do tajemniczego ogrodu, do właśnie słuchania i tych wzajemnych odpowiedzi. I to jest coś, co właśnie sprawia, że praca twojego zespołu zyskuje ogromną wartość. Kolejna ważna lekcja, którą możesz podpatrzeć u jazzmenów, to jest nie graj cały czas. Bardzo, bardzo ważna lekcja, szczególnie jakby cenna dla muzyków, którzy zaczynają swoją przygodę w ogóle na dżemach czy w zespołach, które grają muzykę na żywo. I tym razem chciałbym sięgnąć do autobiografii Milesa Davisa. Jest to absolutnie rewelacyjna lektura. Gdybym miał polecić komukolwiek jedną autobiografię jakiegoś muzyka jazzowego, to niewątpliwie byłaby to właśnie ta książka. I tam jest taki piękny fragment, w którym Miles opisuje każdego muzyka ze swojego drugiego właśnie wielkiego kwintetu, o którym wspominałem, i zatrzymując się przy Herbie Hancocku, przypomina sobie, że na początku zwracał mu dość często uwagę, że gra za dużo. I tutaj przytoczę kolejny cytat, który się odnosi właśnie do relacji Milesa i Hancocka. Cytuję, kiedy pierwszy raz się u nas pojawił, tutaj mowa o Herbie Hancocku, powiedziałem mu, za dużo nut wtryniasz w akord. Akord już jest ustalony, tak samo ton. Nie musisz grać wszystkich nut tam na dole. Ron obstawia cały dół. I żeby nie przedobrzyć, czasem nic nie graj. Choćbyś miał tak przesiedzieć prawie cały wieczór. Nie graj tylko dlatego, że masz do dyspozycji 88 klawiszy. Granie za dużo, tutaj koniec cytatu, granie za dużo to jest taka bolączka, myślę, że każdego improwizatora, zwłaszcza na dżemach, kiedy no, wiele osób chce się jakoś pokazać, chce zaistnieć. Jak ktoś wychodzi, gra mało nut na dżemie, to najczęściej dla mnie to jest bardzo dojrzały muzyk albo bardzo początkujący muzyk, tak też może być. Ale no, największym przegięciem jest zagranie w solówce za dużo dźwięków. Ja wiem, że publiczność to bardzo lubi, ale na dłuższą metę tam nic ciekawego tak naprawdę się nie dzieje. Pamiętam też taką sytuację z jednego z jam session, solo chłopaka, który jest już zawodowym muzykiem obecnie, ale no, grał fenomenalnie, natomiast zagarniał całą scenę. Wszyscy muzycy przewracali oczami, jak mijała 15 minuta jego solówki. Rzecz zupełnie niewyobrażalna. Widziałem, jak wiele osób się frustrowało, że właśnie nas nie szanuje, że nie szanuje innych muzyków, że tak autorytarnie zagarnął jakby całą przestrzeń, bez takiego respektu dla muzyki, dla słuchacza i dla innych. Przynosząc to na przywództwo, jako liderka, lider, nie możesz pracować cały czas na pozycji top. Muszą być takie momenty, że będziesz potrafił przełączać się na pozycję bottom też. Kiedy grasz solo, jesteś w pozycji top, ale kiedy ktoś inny gra solówkę, to schodzisz do pozycji bottom i wtedy pozostali członkowie zespołu, którzy są w tej pozycji bottom, wspierają cię w tym, co robisz, co masz do powiedzenia. I to bardzo fajnie widać właśnie w jazzie, jak grają różne instrumenty też. Te instrumenty mają różną głośność, jest na przykład kontrabas czy flet poprzeczny. To są instrumenty, które jak zaczynają grać solówkę, to możesz to zauważyć na najbliższym koncercie, na którym będziesz jazzowym, to jakby cała reszta wspiera tę osobę. Na przykład wspiera poprzez granie bardziej piano tego podkładu, który ma wspierać właśnie solistę. Czasami jest dopowiedzenie jakiejś ze strony innego instrumentu. Perkusja wspiera bas na przykład w jego solówce. Są piękne takie momenty, które pokazują właśnie, jak ta współpraca pięknie wygląda właśnie w zespołach, ale tam jest cały czas to przełączanie się między pozycją top i bottom. Żeby słuchać, no nie możesz grać cały czas. To jest bardzo ważna zasada także w przywództwie. Czasami trzeba po prostu grać mniej, żeby nie zagłuszać kolegów i koleżanek. Kolejna lekcja, którą sobie zapisałem, to bądź tu i teraz, i ona mocno wiąże się z uważnością w graniu, w muzyce, czyli mindfulness. To pojęcie wiąże się wciąż jakoś z kulturą wschodu, ale w Europie, na zachodzie, można powiedzieć, takim człowiekiem, który rozpropagował uważność w zachodnim świecie, jest niewątpliwie Jon Kabat-Zinn, emerytowany profesor medycyny na Wydziale Medycyny Uniwersytetu Massachusetts, gdzie zapoczątkował swój program redukcji stresu oparty właśnie na uważności. Zaczął wykorzystywać uważność do takiej pracy klinicznej również, co jest jego ogromną zasługą. I on uważność definiuje w taki prosty sposób. Mianowicie uważność według niego to szczególny rodzaj uwagi świadomej, skierowanej na obecną chwilę i nieosądzającej. I dżemowanie, czy w ogóle gra w zespole na żywo, to jest taki niesamowity stan koncentracji właśnie na chwili obecnej. Stan, który daje ogromną radość. Nie da się grać w zespole, jeżeli twoje myśli są gdzie indziej. To też nie zawsze jest łatwe, zwłaszcza na początku. Gdybyś się ciągle rozpraszał, nie był tu i teraz, no to twoja muzyka, twoje granie będzie nieefektywne. To ja musiałbym zejść ze sceny. A w życiu niestety robimy tak bardzo często, że ulegamy tym różnym rozpraszeniom. Wydaje nam się, że się nie rozpraszamy, że jesteśmy obecni na rozmowie z zespołem, że jesteśmy obecni na rozmowie z tym czy innym pracownikiem, a gdzieś tam ukradkiem sprawdzamy maile na smartfonie, gdzieś tam ukradkiem zerkamy na monitor, gdzieś tam ukradkiem robimy coś innego. Czy w ogóle myślami jesteśmy zupełnie gdzie indziej. Można powiedzieć, że wielu z nas, już tak abstrahując od sytuacji zawodowej, bo widać to na potęgę naszej codzienności, wielu z nas nie żyje teraźniejszością. Jesteśmy gdzieś poza sobą cały czas. Żyjemy albo do tyłu, myślimy o przeszłości, o tych wszystkich problemach, decyzjach, wyborach, no albo żyjemy do przodu. Właśnie myślimy za bardzo o przyszłości. Myślimy o naszych planach, o tym, co będziemy robić, o wyjazdach, o rozmowach i tak dalej, i tak dalej. Jesteśmy w takim ciągłym, można powiedzieć, przesunięciu. Marek Aureliusz, starożytny cesarz, filozof, stoik, pokazuje nam, że teraźniejszość jest jedynym miejscem, gdzie jesteśmy wolni tak naprawdę. Możemy być sobą. Zamartwiamy się tym, co było, zamartwiamy się tym, co będzie. Pomyśl o tym, co możesz zrobić już dzisiaj, tu i teraz, przy tym wszystkim, co masz, przy tych wszystkich zasobach, którymi dysponujesz, przy tych wszystkich zasadach, wartościach, w które wierzysz. Do czego ta konkretna sytuacja, z którą się mierzysz, cię zaprasza? To są takie bardzo fajne refleksje, takie chwile, które możesz właśnie przy okazji jakiegoś krótkiego zatrzymania się w ciągu dnia sobie przeżuwać. Możesz sobie zadawać takie pytanie, do czego ta sytuacja, ten moment w ciągu dzisiejszego dnia mnie zaprasza. Co ja mogę zrobić, mając te wszystkie zasoby, które mam tu i teraz? Jak mogę zareagować? Jak mogę odpowiedzieć? I ta uważność, tutaj jest taki drugi ważny aspekt, jest uważność też na relacje, na kolegów, na koleżanki w zespole. Cały czas jako lider, liderka musisz obserwować, co się dzieje. Musisz słuchać, o tym już mówiłem. Podobnie jest w muzyce. Zdarza się też, grając wspólnie, że któryś z kolegów się pogubi, zgubi tak zwaną formę, jakby odklei się od struktury utworu, bo nie będzie jakoś wyraźna, nie będzie słyszalna albo się zamyśli, nie wejdzie dobrze ze swoją solówką. No to jesteśmy tam po to, żeby się wesprzeć, żeby wzajemnie zareagować. I takiej uważności właśnie na wspólne zespołowe granie w naszych projektach nam bardzo brakuje. Jeżeli jesteś uważny na innych właśnie, uważny w relacjach, to łatwiej jest się wzajemnie wspierać, zwłaszcza jeżeli pracujesz w takim zespole, który sam organizuje swoją pracę. Następna lekcja dotyczy różnorodności. Zadbaj o różnorodność i podobieństwa. Zespoły jazzowe są różnorodnością, one kipią od różnorodności, są interdyscyplinarne, podobnie jak zespoły agile'owe. I w pierwszej kolejności jest to różnorodność związana z tym, że każdy gra na innym instrumencie, każdy ma inne kompetencje, można powiedzieć, ale to nie wszystko, bo we wspólnym graniu tej muzyki na żywo bardzo ważna jest również różnorodność na poziomie interdyscyplinarnym, która mocno dotyka kompetencji społecznych. Są badania, które prowadzili wspólnie Alison Reynolds i David Lewis, które pokazały, że od tych kompetencji twardych w różnorodności i w jej przełożeniu na efektywność zespołów dużo ważniejsza jest właśnie ta różnorodność społeczna związana z umiejętnościami społecznymi, które mamy, z podejściem do komunikacji, z naszą samoświadomością, też z empatią i tak dalej, i tak dalej. To wszystko ma super przełożenie właśnie na pracę tego zespołu. Ale w tym wszystkim gdzieś trzeba też pamiętać i ostatnio coraz częściej do tego nawiązuję, że ważne są też podobieństwa, to wszystko, co nas łączy w jakiś sposób. Rozmawiałem jakiś czas temu w podcaście, zachęcam cię do odgrzebania tej rozmowy z profesorem Wiesławem Łukaszewskim, który napisał książkę na ten temat i w tej książce jest taki piękny cytat, książka ma tytuł Pięknie się różnić, mądrze być podobnym i tam profesor napisał, że podobne jest do, a różne jest od. Podobne jest dążenie, zbliżanie się do, różne to oddalanie się, unikanie, uciekanie od. Zbyt rzadko jesteśmy skłonni to dostrzegać. To jest rzecz, którą też warto sobie zapamiętać przy okazji jakby tych inspiracji jazzowo-liderskich. Co tak naprawdę nas łączy, co nas łączy jako zespół, co nas łączy jako zespół muzyków jazzowych, co nas łączy jako zespół ludzi, którzy pracują w tym czy innym projekcie. To mogą być nasze wartości, które sobie cenimy, to mogą być nasze jakieś wspólne cele, które realizujemy, na przykład chcemy zagrać jakiś super koncert, dobrze wypaść przed publicznością, dać im jakąś wartość, miłe wrażenia. To mogą być zachowania, które wspieramy, nie gramy na przykład cały czas, o czym mówiłem wcześniej. Jak muzyk gra solo, to go wspieramy grając ciszej na przykład. To mogą być jakieś cechy, które nas scharakteryzują jako grupę. Na przykład u muzyków jazzowych jest to na pewno upodobanie do pewnej stylistyki. Na przykład ktoś lubi stylistykę funkową, a ktoś gra bardziej taki tradycyjny swingowy jazz. Wreszcie to mogą być przekonania, które mamy. Na przykład uważamy, że znajomość języka bebopu jest bardzo ważna. Jeżeli umiesz zagrać bebop, to jest taki bardzo ważny okres w rozwoju muzyki jazzowej. To no, zawsze sobie jakoś poradzisz. To dostrzeganie podobieństw w zespole ma bardzo duży wpływ na budowanie zaufania, takiej otwartości, a to z kolei przekłada się mocno na bezpieczeństwo psychologiczne w twoim zespole. Ostatnia lekcja, o której chciałbym ci opowiedzieć, to jest lekcja, którą nazwałem tak, świętuj sukcesy. Zapominamy o sukcesach, o świętowaniu sukcesów w naszych projektach. A to jest taka jedna z rzeczy, która mi się bardzo, bardzo podoba u muzyków. Mianowicie to, że faktycznie po każdym koncercie, po każdym jakimś takim jamie nawet, jest takie pogadanie o tym, co faktycznie się działo, o tym, co było dobre. Ktoś zagrał jakieś fajne solo. Zwrócenie na to uwagi, zwrócenie uwagi na takie momenty, które no nie do końca też nam super zadziałały. Na przykład, nie wiem, akustyka była bardzo słaba, albo nie wiem, perkusja była za głośna i tak dalej, i tak dalej. To świętowanie jest bardzo ważne. Zauważyłem, że to jest coś, co bardzo spina mocno też zespół. Wspólne wychodzenie też po koncercie na miasto, do jakiegoś klubu, czy posłuchanie innych muzyków. To są takie rzeczy bardzo, bardzo integrujące. My rzadko też w projektach naszych świętujemy małe kroki. Czekamy na jakieś, zazwyczaj są takie organizowane też fety na koniec jakiegoś dużego, trudnego projektu. Ale pomyśl sobie o tym, co takiego małego, a co przybliża cię na pewno do realizacji twoich celów, ostatnio się wydarzyło, co możesz świętować. My raczej myślimy o świętowaniu najczęściej na koniec jakiegoś przedsięwzięcia, a tak jak mówiłem, nie świętujemy tych tych małych kroków. I w kontekście spotkań, świętowania sukcesów mam jeszcze jedno takie spostrzeżenie. Dotyczy ono pracy zdalnej. Myślę, że warto też o tym pamiętać, żeby właśnie nie zapominać o świętowaniu sukcesów, tych małych kroków w kontekście tego, co robimy online, w jazzie. Nie świętujemy przed kamerką, pamiętajcie o tym, ale spotykamy się twarzą w twarz. No w pandemii może tak było, ale dzisiaj już nikt tak nie robi. Natomiast pamiętajcie, że w tych spotkaniach online'owych, w pracy zdalnej, no my skupiamy się bardziej na zadaniach, które realizujemy w ramach projektu. Tak to mniej więcej wygląda. Ale te spotkania online dużo więcej dają i dużo łatwiej przebiegają, jeżeli ich uczestnicy dobrze znają się osobiście, a nie tylko jako takie gdzieś obrazki na ekranie. Te spotkania twarzą w twarz, nie ekranem w ekran, są takim prawdziwym smarem dla naszej tej wirtualnej rzeczywistości. I pamiętajcie o tym, tu mam taki duży apel do was, żeby spotykać się w realu, w tej rzeczywistości takiej, w której funkcjonujemy, jesteśmy istotami społecznymi, jakby nie było. I pamiętam taką rozmowę, którą dobrych kilka lat temu odbyłem z Michałem Śliwińskim, twórcą aplikacji Nozbe. To był rok 2016. Michał mówił wtedy, że jego firma w 100% pracuje zdalnie, ale jak rozmawialiśmy o tym, no jak to jest możliwe, że właśnie cała organizacja w taki sposób pracuje, no to było sporo przed pandemią. Mnie się wydawało, że firm wtedy takich pracujących online'owo jest dużo więcej, ale wcale tak nie było, jak później rozmawiałem z różnymi osobami po tym podcaście. I on wspominał, że właśnie to wszystko działa w dużym stopniu dlatego, że raz przynajmniej w roku, jak nie częściej, spotykamy się na żywo, wynajmujemy hotel i tam przez tydzień się spotykamy wspólnie pracujemy. No bo właśnie jesteśmy istotami społecznymi. To jest bardzo ważne, bo zaufanie potrzebuje kontaktu osobistego. Zaufanie to jest otwartość, to jest też bezpieczeństwo psychologiczne, no, które bardzo mocno wspiera i sprzyja efektywności twojego zespołu. Dziękuję, że zostałeś do końca dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że to było dla ciebie w jakikolwiek sposób ciekawe. Jeżeli masz jakieś przemyślenia, to bardzo chętnie posłucham, o nich poczytam. Zapraszam do kontaktu podcast@mariuszchrapko.com. Tam można do mnie pisać, możecie pisać też w komentarzach, w mediach społecznościowych. Bardzo chętnie poczytam o waszych też spostrzeżeniach. Mam nadzieję, że was jakoś zainspirowałem też do posłuchania czy zainteresowania się właśnie jazzem jako takim. Przy okazji dziękuję bardzo wszystkim patronkom, patronom za możliwość realizacji tego podcastu. Dziękuję wszystkim osobom, które zdecydowały się na przedłużenie swoich subskrypcji, za wszystkie nowe osoby, które pojawiły się właśnie w ramach Patronite. No i oczywiście dziękuję głównemu mecenasowi podcastu Manager Plus, firmie iSolution. Pamiętajcie też o tym, że podcast Manager Plus jest na YouTubie. Jeżeli jeszcze nie zasubskrybowałeś Managera Plus, to no, musisz to zrobić jak najszybciej. No i oczywiście jest akcja dokarmiania algorytmów, która jest akcją permanentną. Dokarmianie algorytmów polega na tym, że w swojej ulubionej aplikacji do słuchania Managera Plus wystawiacie jakieś gwiazdki, jakieś pozytywne komentarze, opinie, cokolwiek, to wszystko sprzyja zasięgowi podcastu Manager Plus, no i temu, że słucha nas tak naprawdę coraz większa grupa osób. Na tym nam wszystkim bardzo zależy. To już wszystko na dzisiaj. Życzę wciąż udanych, miłych wakacji. Trzymajcie się i do usłyszenia niebawem.